dzisiejszej audycji staramy się Państwu powiedzieć także o dziejach Łańcuta i Zamku Łańcuckiego, ale z okresu, w którym jeszcze tego pałacu, który Państwu pewnie kojarzy się w pierwszej kolejności z Łańcutem, nie było. Bo początki w ogóle tutaj zamkowej historii sięgają aż XIV wieku. Pani Joanna Klus, kierownik działu historii miasta Muzeum Zamku w Łańcucie. Jeżeli Państwo wjeżdżają do zamku, to taki biały budynek, czyli dawne kasyno urzędnicze, to jest właśnie to miejsce, gdzie historia miasta jest szczególnie celebrowana. Z nami także pani Monika Hozer, archeolożka z Muzeum Zamku w Łańcucie. No i właśnie na te piękne artefakty, które pozostały po dawnym, tym pierwszym zamku, teraz chcemy Państwu zwrócić uwagę. To spójrzmy na to wydawnictwo.
Podajmy tytuł, bo zacne
dawne
publikacja.
Dawne zamkowe w Łańcucie.
I tu jest zbiorowe.
To jest wiceopracowanie. Michał Dzik, Monika Hozer, Joanna Klus, Mirosław Mazurek oraz osoby, które z nami współpracowały. Szereg naukowców z różnych dziedzin, między innymi antropolodzy, archeozoolodzy, paleobotanicy, osoby, które zajmują się takimi specjalistycznymi badaniami zapraw murarskich. Także to było po prostu na wielu płaszczyznach, ten projekt był realizowany na wielu płaszczyznach i wynikiem... Efektem końcowym z realizacji tego projektu jest właśnie publikacja Dawne wzgórze zamkowe w Łańcucie.
Ale to oznacza, że ten materiał badawczy był pokaźny, tak? Mieliście po prostu co badać.
Materiał był bardzo liczny. My tak naprawdę opracowaliśmy ponad 20 tysięcy różnych zabytków, w większości zachowanych fragmentarycznie. Niektóre udało nam się złożyć w całość, inne nie. W większości była to ceramika naczyniowa, ale pokaźny zbiór stanowiły też kafle oraz szkło i metale.
Widzieliśmy wyeksponowane...
Wasze kafle nas zachwyciły.
Zachwyciły, na kolana nas rzuciły te kafle.
Kafle są wspaniałe i pochodzą z różnych etapów funkcjonowania zamku. I możemy śmiało powiedzieć, że ta różnorodność tych kafli świadczy o tym, że te pomieszczenia w zamku, ich wystrój był zmieniany i te kafle też i piece kaflowe też po prostu były wymieniane.
Tak a propos tych remontów, o których wcześniej rozmawialiśmy.
Właśnie, to i rzemieślnicy pewnie lokalni byli mistrzami pierwszej kategorii.
Tak, kafle łańcuckie są naprawdę bardzo wysokiej jakości, wykonane naprawdę w sposób... który nie powstydziłby się żaden rzemieślnik. I takie ścisłe analogie znajdujemy na przykład na Wawelu do kafli łańcuckich.
To opowiedzmy, co na tych kaflach łańcuckich się znajduje, bo one są naprawdę niezwykle oryginalne. Tam widzieliśmy wpływy arabskie, widzieliśmy też tak, niesamowite postaci z oślimi uszami.
Kilka egzemplarzy, tak, mamy z motywami arabskimi. I one, jak się okazuje, tego typu kafle znajdowały się tylko u nas na zamku. Nie znajdujemy w ogóle w Polsce analogii do tego typu kafli. Oczywiście będziemy szukać dalej. Może ktoś coś wykopie w najbliższym czasie, także może się sytuacja troszeczkę pojaśni. Natomiast bardzo ciekawą grupę tworzą kafle z aniołem tarczownikiem, czyli takim aniołem, który posiada skrzydła i trzyma tarczę. Niekiedy na tej tarczy jest orzeł. Też bardzo fajną grupę tworzą kafle z przedstawieniem błazna grającego na dudach, który posiada czapkę z dzwoneczkiem i ośle uszy.
Proszę koniecznie zobaczyć te kafle. Można, jak już powiedziałem, oglądać je w Muzeum z dział historii miasta. Tutaj nieopodal zamku w Łańcucie ten budynek się znajduje. Zresztą też piękna ekspozycja malarska tam jest prezentowana.
Ale tak się zastanawiam, jak wiele tajemnic jeszcze wzgórze zamkowe kryje. Łańcuckie, to wzgórze, na którym był ten pierwszy zamek.
Bez wątpienia wiele, dlatego że ten obszar, który został przebadany, jest właściwie niewielkim fragmentem wzgórza. Także wzgórze wymaga gruntownych badań archeologicznych, no i tym samym stworzenia odpowiedzi na pytania, które ciągle kłębią się tutaj w naszych głowach. No. Bo tak naprawdę historia tych obiektów pozostaje jednak w dużej mierze nieodkryta i wiele kwestii jest po prostu jeszcze ciągle pod znakiem zapytania.
Tu otwieramy też inny wątek. Mówimy o wzgórzu, mówimy o arystokracji, mówimy o szlachcie, o rycerzach i tak dalej, ale przecież wokół takiego zamku funkcjonowało miasto, gród. jak ono było zorganizowane, kto tam mieszkał, jak też te poszczególne na przykład rzemiosła służyły właścicielom zamku. Mnóstwo ciekawych wątków można na podstawie, no na przykład tych badań także snuć.
Tak, zgadza się, bo to były pozornie dwa niezależne od siebie organizmy. Przecież wzgórze zamkowe posiadało zupełnie osobne fortyfikacje. Niezależnie od tego wzgórza ufortyfikowane było miasto. No niemniej jednak mieszczanie byli podwładnymi właścicieli.
Naczynia połączone, prawda?
Tak, to były naczynia połączone jak najbardziej. Wiele spraw było zależnych. Natomiast tutaj taką kluczową kwestią jest to, jaki był stosunek właścicieli do mieszczan. Bo o ile w czasach pileckich to miasto przeżywało swój rozkwit i te stosunki pomiędzy pileckimi a łańcucianami układały się dobrze, poprawnie, miasto miało możliwości rozwoju kulturalnego, światowego, gospodarczego, tak zupełnie przeciwną sytuacją mamy do czynienia w czasach stadnickich, gdzie zarówno Stanisław Stadnicki, zwany Diabłem Łańcuckim, jak i jego synowie, zwani Diablentami, prowadzili skrajnie odmienny rodzaj polityki i tak naprawdę mieszkańcom w owym czasie żyło się tutaj, no najprościej mówiąc, po prostu źle.
To powiedzmy jeszcze, dlaczego nowi właściciele Łańcuta postanowili zmienić lokację zamku?
A co więcej, powiedzmy też o tym, że w pewnym momencie dwa zamki funkcjonowały.
Tak. Ile to było lat?
Tak, jest taki okres w dziejach miasta, kiedy na terenie Łańcuta stoją dwa zamki. Na dawnym wzgórzu zamkowym, obecnie plebańskim, to też warto podkreślić, że to jest to obecne wzgórze plebańskie, stoi jeszcze stara siedziba Pileckich i Stadnickich. Co prawda jest to obiekt już niezamieszkany, nieco zniszczony. Natomiast 500 metrów dalej, w miejscu, w którym obecnie się znajdujemy, stoi już nowa, wspaniale ufortyfikowana siedziba Lubomirskich. I te dwa zamki współistnieją ze sobą mniej więcej przez około 20 lat, kiedy to w okresie potopu szwedzkiego sprzymierzone ze Szwedami wojska Jerzego II Rakoczego, więc księcia Siedmiogrodzkiego, dokonują całkowitego zniszczenia pierwszego łańcuckiego zamku, natomiast zamku Lubomirskich nie udaje im się zdobyć. Właściwie nawet nie próbowali, oni obserwowali tę twierdzę, ale wyszli z założenia, że
tamten łatwiej zdobycie będzie zniszczyć.
Tak, tamten to było oczywiste, bo te fortyfikacje były już stare, natomiast ten zamek przerósł właściwie ich oczekiwania. Zresztą taki też miał cel, aby bronić tutaj całego terenu.
A to było też tak, że wzgórze zamkowe już było za małe i że nowi właściciele, czyli Stanisław Lubomirski, postanowił dlatego też tutaj posadowić ten zamek?
Tak, on całkiem świadomie wybrał nowe miejsce pod budowę swojej twierdzy. Miejsce położone oczywiście już poza miejskimi fortyfikacjami, w takim otwartym, przestronnym terenie, dającym możliwość wybudowania bardzo okazałej twierdzy. To dawno wzgórze zamkowe było po prostu za małe na to, aby wznieść tak doskonale ufortyfikowaną twierdzę.
Pani Anna używa sformułowania twierdza, więc proszę nie kojarzyć tego, co Państwo teraz oglądają, tej rezydencji arystokratycznej z twierdzą. Ten zamek inaczej wyglądał. Mówimy o tym czasie, właśnie pierwszym czasie zamku.
Tak, wyglądał zupełnie inaczej. Trzeba zaznaczyć, że zamek przechodził wiele przebudów. Dwie takie najbardziej radykalne miały miejsce na przełomie XVIII i XIX, a potem XIX i XX wieku. I one znacznie odmieniły oblicze tego obiektu. Przy czym taką twierdzą zamek pozostawał właśnie do końca XVIII stulecia.
To pytanie mam na zakończenie. Proszę podać dokładny adres, gdzie skarb Stadnickich się znajduje, bo wiele osób chciałoby go zobaczyć.
Proszę Państwa, dawne wzgórze zamkowe otoczone było ciekami wodnymi, które oplatały go tak od strony północnej, od strony wschodniej. I po stronie wschodniej znajdowała się sadzawka, na dnie której Stanisław Stadnicki, spodziewając się już zbrojnego najazdu Łukasza Opalińskiego w 1608 roku, prawdopodobnie zakopał swoje skarby. My nie wiemy, czy Opaliński je wykopał,
czy
dotarł do nich, posiadł. Być może znajdują się na dnie tej wschodniej skarpy tam po dzień dzisiejszy. Więc
czyli mamy naszą bursztynową komnatę.
Czyli poszukiwacze, poszukujcie.
Tak jest.
Bardzo Paniom dziękujemy. Jednocześnie zapraszamy, by w dziale historii miasta Muzeum Zamku w Łańcucie obejrzeć eksponaty, które świadczą o wspaniałej historii przeszłości pierwszego zamku. Zamku należącego do Pileckich i Stadnickich. Pani Joanna Klus, kierownik Działu Historii Miasta, bardzo dziękujemy. I pani Monika Hozer, archeolożka z Muzeum Zamku w Łańcucie.
Ślicznie. Bardzo dziękujemy.